Z drugiej strony linii telefonicznej europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska. Dzień dobry, witam panią.
Dzień dobry, witam, pozdrawiam z deszczowej Brukseli.
Koronawirus, od niego zaczniemy, bo coraz mocniej daje się we znaki. I także w Parlamencie Europejskim szef parlamentu zdecydował, że kolejna sesja odbędzie się nie w Strasburgu, tylko w Brukseli. Choć na decyzję tu akurat próbował wpłynąć prezydent Francji. Pani poseł, COVID wrócił i uderzył ze zdwojoną siłą i destabilizuje życie i w Europie, i w Polsce. Spodziewany scenariusz mówiący, że jesienią słupki zachorowań podskoczą. No, niestety sprawdza się.
Rzeczywiście, ale przypomnijmy, że minister zdrowia, ten poprzedni pan Łukasz Szumowski, mówił o tym, że najbardziej obawia się jesieni, nałożenia się sezonu grypowego i koronawirusa. Tak, ale też możemy powiedzieć, że nasza polska służba zdrowia jest lepiej niż inne przygotowana też do zajęcia się osobami chorymi na grypę, na koronawirusa. Ja widzę w Brukseli, że wszyscy absolutnie tu chodzą w maseczkach po ulicy, są stosowane zaostrzenia. Kara za brak maseczki to jest 250 euro. I po raz pierwszy widzę tu duże zdyscyplinowanie. Chyba musimy sami wrócić też do tego, żeby radykalniej przestrzegać tych wszystkich zasad postępowania. Natomiast o lockdownie chyba nie ma mowy. Latam do Brukseli z Poznania przez Frankfurt, z Warszawy. Widzę, jak mocno ograniczony jest ruch lotniczy. Widzimy, jakie są skutki też gospodarcze pandemii. To wszystko trzeba uwzględniać pod uwagę, brać pod uwagę, ale oczywiście bezpieczeństwo i życie ludzi jest najważniejsze, jest bezcenne.
A jak pani skomentuje te słowa marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego, który apeluje do prezydenta o zwołanie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie koronawirusa, bo jak powiedział, cytuję, bezpieczeństwo narodu jest coraz bardziej zagrożone.
Marszałek Grodzki chyba źle znosi sytuację, jak jest trochę w mediach nieobecny publicznie i to taka sytuacja koniecznego zafunkcjonowania. Myślę, że absolutnie wszystko jest pod kontrolą, a gdyby była taka sytuacja, to oczywiście tego typu działania zostaną podjęte. Na pewno to nie jest ten moment. Proszę popatrzeć na wskaźniki śmiertelności, na zachorowalność, na te zapowiedzi, o których mówi zarówno sanepid, szef sanepidu, pan Sepinkas, czy minister zdrowia, czy premier, więc myślę, że trzeba mieć tu pełne zaufanie, bo właściwie rząd ze swoimi służbami sobie na to zapracował. Przypomnijmy, pamiętajmy o tym, że jako jeden z nielicznych krajów wprowadziliśmy naprawdę szybkie zaostrzenia, jasne procedury, wiele kwestii uniknęliśmy, więc myślę, że musimy też patrzeć z takim no też spokojem i wymagać sporo od siebie, bo tu jest też klucz tego wszystkiego.
Budżet na przyszły rok przyjęty przez rząd. Deficyt ma wynieść ponad 82 miliardy złotych. No, ponoć tyle gospodarczo nas będzie kosztował COVID. Dziura budżetowa no nie jest rekordowa, ale jest duża i to jest tylko tyle, czy aż tyle?
No oczywiście zależy od tego, jak na to spojrzymy. Ja nie powiedziałabym, że aż tyle, bo przede wszystkim trzeba zobaczyć, jakie mamy wyzwania. I to są wyzwania gospodarcze związane absolutnie z koronawirusem. Gdybyśmy przeanalizowali wysokość długu publicznego czy deficytu przez poprzednie lata wzrostu gospodarczego, no to to były znakomite wyniki finansowe. Dzisiaj głównym celem nie jest utrzymanie maksymalnie niskiego deficytu, natomiast ratowanie polskiej gospodarki, bo właściwie to nawet nie walczymy ze skutkami gospodarczymi pandemii, ale myślimy o gospodarce bardziej do przodu, o tym, żeby ona pozostała konkurencyjna, a więc w tym jest troska o wzrost gospodarczy, miejsca pracy, zatrudnienie, wysokość wynagrodzeń, o przyszłość polskiej gospodarki. I to jest ten ciężar, który należało absolutnie podjąć. I ktoś, kto mówi, że deficyt jest za duży albo powinien być niższy, to powinien sobie powiedzieć, co by było, gdyby takiego deficytu nie było, a w urzędach pracy były kilometrowe kolejki, szybowałoby bezrobocie, ludzie traciliby pracę, malałyby wynagrodzenia, albo nie było ich wzrostu, tak jak w tej chwili jeszcze się odbywa. Więc no, to jest cena, którą należało absolutnie podjąć. Deficytu ani długu do garnka sobie nie włożymy. Natomiast proszę pamiętać, że rząd przyjął strategię zarządzania długiem na lata do 2024 roku i polskie finanse publiczne i sektor finansów jest absolutnie bezpieczny. Mówił o tym minister Kosiński, który mówił, że jeszcze trochę trzeba poczekać i pewnie za moment zapomnimy o kryzysie gospodarczym. Zresztą agencje ratingowe też pokazują, jakim dużym zaufaniem obdarzają polską gospodarkę, finanse publiczne. To widać w kolejnych ratingach.
Programy społeczne zostają. Wsparcie dla rodzin i emerytów bez zmian też przy tej jakby okazji zakomunikował premier. Zdaje sobie pani sprawę, że to będzie prawdopodobnie paliwo dla opozycji w kontekście deficytu budżetowego?
No to radzę tego typu dyskusje przeprowadzić z ludźmi, ze społeczeństwem i powiedzieć, że dzisiaj co, ograniczamy wydatki w sferze społecznej, a pamiętajmy, że pieniądz jest w obiegu, on pobudza nam konsumpcję wewnętrzną. To jest też udział we wzroście gospodarczym i dzisiaj ludzie musieliby zacząć zaciskać pasa zamiast wydawać pieniądze. Że tak jak powiedziałam, no to włóżmy sobie do garnka ten deficyt, że inne gospodarki nam w tym czasie uciekną, a my będziemy wygrzebywać z bezrobocia, odbudowywać to, co zostało zniszczone. To jest droga donikąd. Jeżeli opozycja tego typu koncepcję i taką ocenę przedstawi, no to wydaje mi się, że błądzi jak zwykle. No ale to jest ich wola, ich decyzja. Oni są przez wyborców coraz surowiej oceniani, bo po prostu w mojej ocenie zasługują na to.
Jaki jest stan według pani koalicji Zjednoczonej Prawicy? To jest koalicja jest uratowana, powstrzymana, poskładana, trwa, czy jest też umocniona?
Ja bym już dzisiaj z tymi przymiotnikami skończyła, bo oczywiście ten etap był niezwykle trudny, ale to, co jest bezcenne, to jest zawarty kompromis, który polega na tym, że zawsze ktoś trochę ustąpi, ktoś zyska, ale najcenniejsze jest to, że doszło do porozumienia. Jednak trzeba trochę w niepamięć rzucić to, co było do tej pory, żeby to nie kładło się cieniem na rządzenie. To jest naprawdę olbrzymi sukces. Ja byłam absolutnie przeciwnikiem tego, żeby podejmować ryzyko pójścia na wcześniejsze wybory i nie miałam w tym żadnego interesu własnego, bo czasami słyszy się, no tak, bo boicie się o swoje mandaty. Nie. Natomiast to jest rząd, który ma mandat społeczny, wyborczy na kolejne lata rządzenia. Taka była decyzja wyborców. Oni chcieli, żeby właśnie ta koalicja, która dostała bonus za tą umiejętność jednoczenia się i współpracy, dalej Polską rządziła, bo proszę zobaczyć, jakie rzeczy, co się dzieje, tak jak mówię, o gospodarce, o pandemii, o tych negocjacjach, jeżeli chodzi o wieloletnie ramy finansowe. Tu jest potrzebny stabilny rząd i taki stabilny rząd powstał. Rząd, który jest gotowy i otwarty na różnego rodzaju zmiany, w którym zdarzają się spory, bo spór jest też istotą polityki, bo gdyby tego też nie było, no to można powiedzieć, że jest stagnacja i marazm, a my tego się nie obawiamy. Absolutnie wartość dodana, chociaż sytuacja no nie była łatwa. Dzisiaj można powiedzieć, że to jest naprawdę sukces okupiony no, pewnym wysiłkiem. Trzeba to też otwarcie powiedzieć i my o tym mówimy. Ale ten czas będzie dobrze wykorzystany za jedność. Polacy, myślę, nas docenią. Zawsze mówimy w Polsce, że zgoda buduje. I tą zgodę stworzyliśmy, zbudowaliśmy. Mamy stabilny rząd.
W kręgach rządowych znany jest już skład zrekonstruowanego rządu. W pani ocenie 14 czy 15 ministerstw będzie? Bo jedna z tych liczb jest prawdziwa, ostatnio powiedział rzecznik rządu.
Ale oczywiście to są takie informacje, które są w przestrzeni medialnej. Myślę, że to nie ma takiego kluczowego znaczenia. No, powiedziałabym, że chyba przeważa opcja z 14, ale jedno ministerstwo więcej, trudno mi na ten temat powiedzieć, raczej 14 resortów powstanie. Coś innego jest ważniejsze. Jest po prostu ważne, jak one będą funkcjonowały, czy wreszcie ta silosowatość zostanie zniesiona, czy będzie sprawniejsze funkcjonowanie jakby tych kompetencji, które czasami na siebie zachodziły. To jest istota tych zmian, a nie może ta matematyczna ilość resortów. I oby tak się stało. Naszą ciekawość musimy jeszcze przez sekundę czy chwilę powstrzymać, bo pewnie się wszystkiego lada moment dowiemy. A nie widzieliśmy, ponieważ to też było objęte umową koalicyjną, porozumieniem z naszymi koalicjantami politycznymi.
No tak jest właśnie główny cel. Chcemy zwiększyć skuteczność rządu, powiedział także jednym z ostatnich wywiadów premier Morawiecki. Dziękuję. To tyle. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Elżbieta Rafalska była naszym telefonicznym gościem.
Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia.